Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Chcę się podzielić z pewnym tematem z wami, który jest bardzo dla mnie ważny od kilku dni, który jakby na nowo bardzo odżył. Nie wiem, czy jest to temat dla was nowy, ale jedno wiem, że jest to temat bardzo ważny. I choćbyśmy nawet na ten temat mówili każdy czwartek i każdą niedzielę, to i tak nie byłoby źle. Wiem też, że ten temat jest bardzo aktualny. Dzieliłem się już z nim dość dawno temu i dzisiaj ten temat jest znacznie bardziej aktualny niż wtedy, kiedy poprzednio się z nim dzieliłem. Gdybyśmy na ten temat mówili kilka dni później, ten temat znów by był bardziej aktualny. Bracia, siostry, chcę dzisiaj z tego miejsca, zwłaszcza sobie, ale także każdemu z was bardzo mocno powiedzieć, właściwie przypomnieć, że przyjście Pana Jezusa jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Bardzo bliskie. Jezus nadchodzi. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi? Bracia, siostry, Pan Jezus może przyjść dzisiaj. Pomyślmy przez chwilę. Bo to jest często takie zdanie, taki slogan, który możemy wypowiadać. Tak, On może przyjść dzisiaj. Ale tak naprawdę głęboko nie zastanawiamy się nad tym. Może przyjść dzisiaj w czasie tego nabożeństwa, może po nabożeństwie. I wszystko to, co zaplanowaliśmy sobie na jutrzejszy dzień, na następne dni, jeśli zostaniemy zabrani, stanie się nieaktualne, ponieważ nas na tej ziemi już by nie było. Tak naprawdę zastanówmy się, Jezus może przyjść dzisiaj. Czy gdybyśmy się dowiedzieli, oczywiście to jest takie tutaj założenie, które jest jakby trochę niebiblijne, ale chciałbym, żebyśmy go tak zrobili sobie. Gdybyśmy się dowiedzieli, że Jezus przyjdzie w tym tygodniu, czy dużo musielibyśmy zmienić swoje plany, swoje życie, swoje priorytety? Mnie nie chodzi o to, żebyśmy może przestali chodzić do pracy, przestali się uczyć, ale to musi być celem i sensem naszego życia. Bracia, siostry, Pan Jezus powiedział, że z Jego przyjściem będzie tak, jak za dni Noego. Jedli, my też jemy, pili, też pijemy, oczywiście myślę o herbacie i tak dalej, innych napojach. Żenili się, za mąż wydawali. Życie biegło normalnym torem. Dzisiaj też życie biegnie normalnym torem. I tak jak wtedy był Noe, który głosił ludziom to, że przyjdzie zniszczenie, że mogą się ratować. Głosił wiele lat. Może na początku, kiedy zaczął głosić, ludzie słuchali go z zainteresowaniem. Ale przez lata przyzwyczaili się. I to, co mówił, stało się już nieciekawe. Noe mówi, że przyjdzie zagłada. No co mówi? Tyle lat już mówi i dotychczas jeszcze nie przyszła. Pierwszy Kościół, bracia, siostry, żył w oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa. Piotr mówi, wy pragniecie i gorąco oczekujecie nastania Dnia Bożego. Oni żyli w oczekiwaniu, że właśnie za ich życia przyjdzie powtórnie Jezus. Od tego czasu minęło prawie 2000 lat. Ten głos przebrzmiewał przez cały czas. Ale czy nie jest tak, bracia, siostry, że po prostu się już przyzwyczailiśmy do tego? I w dzisiejszych czasach jakby coraz mniej o tym mówimy. Zaczynamy skupiać się być może na tym, co Bóg może nam dać, jakie błogosławieństwo ma dla nas tu na tej ziemi. A im bliżej jesteśmy tego przyjścia, to zaczynaliśmy zapomnieć o tym. Szatan robi wszystko, aby tą prawdę, tą najważniejszą prawdę zacienić przed naszymi oczami. Jezus przyjdzie. Bracia, siostry, Pan Jezus powiedział: przyjdę wtedy, kiedy się nie domyślacie. Przyjdę wtedy, kiedy się nie będziecie spodziewać. Także my dzisiaj nie możemy mówić: o, jeszcze nie było przebudzenia w Polsce, to Jezus chyba jeszcze nie przyjdzie. Być może jeszcze Ewangelia nie jest głoszona na całej ziemi, to On jeszcze nie przyjdzie. Nie możemy tak liczyć, bracia, siostry. Pan Jezus przyjdzie wtedy, kiedy się nie spodziewamy. Gotowość na Jego przyjście musi być celem i sensem naszego życia. Wyobraźmy sobie, że Jezus przychodzi po swój Kościół, a my zostajemy. Wracamy do domów, dzwonimy, nikt nie otwiera. Zostaliśmy. Przychodzimy do zboru, może kilka osób. Dochodzi do nas do świadomości, że zostaliśmy. Ja tylko po to mówię to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że gotowość na Jego przyjście to jest priorytet naszego życia. Bo wtedy wszystko by straciło swój sens i cel. Najważniejszym sensem i celem naszego życia jest to, abyśmy zostali zabrani, kiedy Kościół przyjdzie. Noe głosił i Biblia mówi, że ludzie, którzy go słuchali, nie spostrzegli się. Oni się nie spostrzegli, choć tyle lat Noe głosił, kiedy nastał potop. Ten głos nie może zamilknąć, bracia, siostry. My musimy być gotowi. Pan Jezus powiedział: to, co mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. I dlatego ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednym znaku powtórnego przyjścia, który jest dla nas wielkim ostrzeżeniem, a który zapisany jest w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 12 i 13 werset. Mateusz 24, 12, 13. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. W ostatnich dniach bezprawie się rozmnoży. Ja nad tym punktem, bracia, siostry, nie będę się zatrzymywał, dlatego że nikomu z nas, jak jesteśmy na tej sali, ani nie trzeba udowadniać, ani nie trzeba przypominać, że w dniach, w których żyjemy, bardzo, bardzo rozmnożyło się bezprawie. Ale Pan Jezus dalej powiedział: miłość wielu oziębnie. Miłość wielu, wielu chrześcijan. Świat nie pała miłością do Chrystusa. Jego miłość nie musi oziębnąć. Tu nie chodzi o świat, tu chodzi o nas. Pan Jezus zapowiedział: miłość wielu oziębnie. Wielu, nie wszystkich, ale smutne słowa. Wielu, miłość wielu oziębnie. W którejś grupie będziemy my. Albo w tej wielu, których miłość oziębnie, albo w tej, których zachowamy swoją miłość do Chrystusa. Miłość oziębnie. To nie znaczy, że zupełnie stracą miłość do Chrystusa, ale to znaczy, że ich miłość stanie się letnia. Miłość letnia zletnieje, oziębnie. Miłość letnia to miłość, w której nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasz stan wygląda. Miłość letnia to wtedy, kiedy sami jesteśmy zadowoleni z tego, że dostatecznie kochamy Chrystusa. Miłość letnia to taka, w której nie widzimy tak dokładnie swojego stanu. To jest, bracia, siostry, proroctwo. To jest zapowiedź Chrystusa. Bardzo tak jakby drastyczna, przynajmniej dla mnie. Pan Jezus wyraźnie powiedział, tak będzie. Bezprawie się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. Olej w wielu lampach zacznie gasnąć. Wiele ludzi nie potraktuje, wiele chrześcijan nie potraktuje poważnie mojego przyjścia i w ostatecznych czasach ich olej zacznie gasnąć. Będzie 10 panien. 5 jest mądrych, 5 jest głupich. Słuchałem pewnego kazania poważanego kaznodziei, który uważał, że jest to proroctwo. Połowa Kościoła może zostać na tej ziemi, połowa zostanie zabrana. Bracia, siostry, to jest do rozważenia każdego z nas. Ja nie chcę tak tutaj powiedzieć z tego miejsca, takiego pewnika założyć, ale bracia, siostry, na pewno jest to ogromne dla nas ostrzeżenie. Pan Jezus nie powiedział, że było 8 mądrych, a 2 głupie, ale powiedział, było 5 mądrych i 5 głupich. Pan Jezus powiedział, 2 będzie na roli. 1 wzięty, 2 zostawiony. 2 wierzących będzie na roli. 1 wzięty, 2 zostawiony. 2 chrześcijanki będą mleć w młynie. 1 wzięta, 2 zostawiona. Jakże wielkie jest to dzisiaj dla nas ostrzeżenie, bracia, siostry. Bezprawie się rozmnoży i miłość wielu oziębnie. Bracia, siostry, atak szatana jest skierowany przede wszystkim na naszą miłość do Boga. Zastanawiałem się, dlaczego akurat na miłość. Bo wiecie, miłość jest najważniejsza w tym wszystkim. Miłość jest motywacją wszystkiego, czegokolwiek Bóg robi w stosunku do nas. Bóg tak umiłował świat. W tym się wszystko zawiera. Motywacją wszystkiego, cokolwiek Bóg robi względem człowieka, zrobił, robi i będzie robił, jest miłość. Miłość nieskończona, bezgraniczna, niepojęta, pełna, zdolna do każdej ofiary. Miłość, Boża miłość. Bóg się kieruje względem nas tylko miłością. Jego serce jest przepełnione miłością i cokolwiek robi w stosunku do nas, bracia, siostry, czy to rozumiemy, czy nie rozumiemy, jest podyktowane Jego największą miłością. I jeśli kogoś kocha się bezgranicznie, spodziewa się także, że ten ktoś odpowie miłością na miłość. Poznaliśmy Chrystusa. Oddaliśmy Mu swoje życie i to, czego Bóg dzisiaj od nas oczekuje, to jest miłość. Miłość i tylko miłość. Bo, bracia, siostry, tylko miłość może być motywacją wszystkiego, cokolwiek robimy dla Boga. Tylko z miłości możemy Go uwielbiać. Tylko z miłości możemy Mu służyć. Tylko miłość jest tym, co powoduje w nas wiarę, bojaźń Bożą, miłość, 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 która jest wypełnieniem zakonu, miłość, która jest spójnią doskonałości, miłość i miłość. Paweł mówi, mogę mówić językami anielskimi, ludzkimi, mogę mieć dary obcych języków, jeśli nie ma miłości, to jest jak cymbał brzmiący. Mogę mieć wiedzę, mogę mieć dar prorokowania, mogę znać tajemnice, Mogę mieć taką wiarę, że będę góry przenosił. Jeśli nie mam miłości, jestem niczym. Pan Jezus pisze do zboru w Efezie. Tak wiele pozytywnych rzeczy. Masz trud. Masz wytrwałość. Nie możesz cierpieć złych. Nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Ile trudu ten zbór musiał dać sobie, aby to jakby osiągnąć. Nienawidzili zła, dbali o czystość swego zboru. Cierpiałeś dla mojego imienia, nie ustałeś. Tak wiele pozytywnych rzeczy. Jedną rzecz mam ci za złe. Jedną. Porzuciłeś pierwszą miłość. Nie porzuciłeś całkiem miłości, ale porzuciłeś pierwszą miłość. Twoja miłość oziębła. I Bóg mówi, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Mimo, że masz wytrwałość, mimo, że ponosisz trud, mimo, że cierpisz dla mojego imienia, spadłeś. Spadłeś z wyżyny. Kiedy mnie kochałeś tą pierwszą miłością, byłeś na wyżynach duchowych, ale teraz jesteś na dole. Spadłeś, ponieważ nie masz pierwszej miłości. I jedyną drogą dla tego Kościoła było upamiętanie. Upamiętaj się, Bóg mówi. Upamiętaj się. I Bóg mówi, nie zostawię tego, jeśli się nie upamiętasz. Jeśli nie posłuchasz, jeśli tego nie zrobisz, przyjdę, ruszę twój świecznik z jego miejsca. To, czego dzisiaj Bóg oczekuje od nas, bracia, siostry, to miłości. Miłości i miłości. Ponieważ sam dał miłość. Bezprawie się rozmnoży i dlatego miłość wielu oziębnie. Bezprawie, rozmnażające się bezprawie, z tego słowa wynika, wpływa na naszą miłość do Boga. Powoduje, że nasza miłość ziębnie. Zastanawiałem się, wiecie, jakie bezprawie może powodować to, że nasza miłość ziębnie. Czy to, że wszędzie słyszymy o morderstwach, zabójstwach, to, że słyszymy o okrucieństwach, gwałtach, kradzieżach, strzelaninach. Czy to właśnie, czy ta nieprawość może spowodować, że nasza miłość oziębnie? Mi się wydaje, że wtedy, kiedy słuchamy takich wiadomości, to raczej zaczynamy sobie coraz bardziej uświadamiać fakt, że Jezus nadchodzi. Bracia, siostry, szatan do nas wierzących nie przychodzi z takimi rzeczami. On przychodzi z czymś innym. Przychodzi z ładnie ubraną, oprawioną nieprawością, położoną między dobrymi rzeczami. On uważa, używa innej wędki. On używa innej przynęty. To, czego jesteśmy w stanie polubić, używa tego, co jesteśmy w stanie umiłować. Do wierzących ludzi, bracia, siostry, do ojców, do dzieci, do młodzieńców, którzy zwyciężyli złego, pisze Jan. Dzieci, nie miłujcie świata. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Tak wiele jest dzisiaj rzeczy, które szatan nam poddaje po to, aby osłabić naszą miłość do Boga. Niedawno był u mnie jeden znajomy, brat w Chrystusie. Siedzieliśmy sobie przy kawie i u nas na ścianie w gościnnym pokoju wisi taki obraz dwóch dróg. Ja nie wiem, kto z was zna ten obraz, widział, mam nadzieję, że więcej osób. Przedstawia ten obraz dwie drogi. Drogę wąską, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, i drogę szeroką, która prowadzi na zatracenie, i drogę, która prowadzi do nieba. I wiecie, koło tej drogi szerokiej było narysowanych pełno różnych rzeczy, pełno uciech tego świata. I ten młody człowiek patrzy tak na ten obraz i mówi do mnie tak: wiesz co, Leszek, ja myślę, że dzisiaj można by wiele rzeczy, które są narysowane koło tej szerokiej drogi, przenieść i postawić koło wąskiej. Wiecie, tak mnie mocno uderzyły te słowa. Niektóre rzeczy można by dzisiaj przerysować obok. Ja nie chcę dzisiaj żadnych rzeczy, bracia, siostry, krytykować. My musimy, bracia, siostry, wiedzieć, co jest korzystanie z nowoczesności, korzystanie z tego, co daje nam rozwój techniki w naszym życiu, a pójście na kompromis z tym światem. Pastor Biernacki napisał taką książkę. Na jej okładce jest trupia czaszka, taką, jaką spotykamy na słupach wysokiego napięcia. I tam jest napisane: baczność, teren świata. Teren świata, tam, gdzie wchodzić nie możemy. Nieprawość się rozmnoży, dlatego miłość wielu oziębnie. Tak bardzo, bracia, siostry, każdy z nas, ja i wy, dlatego że do mnie szatan przychodzi z czymś innym, do was przychodzi z czymś innym. Może nad niektórymi rzeczami ja mam zwycięstwo, ale szatan zawsze znajdzie inne rzeczy, którymi stara się mnie kusić. Może inne was, ale musimy uważać, żeby miłość do tego świata nie zaczęła w nas niszczyć miłości do Boga. Bracia, siostry, musimy kontrolować nasze życie. Musimy kontrolować nasze serce. Czy jesteśmy w pierwszej miłości? Czy może nasza miłość troszkę ziębnie? Dzisiaj jest jeszcze czas. Jesteśmy jeszcze na tej ziemi. W tej chwili, w której ja mówię do was te słowa, Jezus jeszcze nie przyszedł. Jest jeszcze czas. Jak wygląda nasza miłość do Boga? Pan Jezus bardzo często odnosił miłość naszą do Niego, porównując ją właśnie do obrazu ludzi zakochanych. Może nie jest to doskonały obraz, ale Jezus też się nim posługiwał i On jakby uzmysławia nam pewne rzeczy, dlatego że On jest bliski nam. Wielu z nas jest zakochanych, ciągle jeszcze było. Także jest to dla nas bliski obraz. Bracia, siostry, czy para zakochanych, może te czasy, moje czasy, to były czasy, kiedy pisało się listy jeden do drugiego. Dzisiaj się listów, nie wiem, chyba nie pisze, ale jest coś innego. Są SMS-y, e-maile. Też można wszystko tym przekazać. Czy wyobrażacie sobie, że zakochana dziewczyna nie otworzy listu od swojego narzeczonego, tego, kogo kocha? Czy możecie sobie wyobrazić, że przychodzi od niego SMS, ona spojrzy: aha, to od niego, o, to wiem, co napisał, nie sprawdzi. Jeśli się kochają, to ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Przeczyta, choćby nawet napisał kilkakrotnie to samo, to i tak otworzy i sprawdzi. Bracia, siostry, miłujący nas Bóg napisał do nas list. List, który prawie wszyscy trzymacie w swoich rękach dzisiaj, a ja mam go przed sobą. Czy go czytamy? Czy kochamy go? Bracia, siostry, miłość do Bożego Słowa obrazuje naszą miłość do Boga. Nie możesz, ja nie mogę i ty nie możesz, bracie, siostro, bardziej kochać Boga, niż kochasz Jego Słowo. Jeśli nie kochamy Jego Słowa, to, które mamy w swoich rękach, to nawet możemy mówić: Boże, kocham Cię, ale tak naprawdę to nie jest prawdą. Tak jak kochasz Jego Słowo, tak kochasz Jego. Bracia, siostry, to nie chodzi o to, czy my bierzemy Jego Słowo, może z obowiązku wieczorem, no bo inni widzą, trzeba wziąć, przeczytać. Nie, to nie o to chodzi. Dzisiaj zadaję pytanie sobie, dzisiaj zadaję pytanie wam. Czy kochasz Jego Słowo? Jeśli kochasz, to pragniesz Go czytać, pragniesz Go tworzyć i nigdy nie masz dość, aby Go czytać, aby się Nim karmić, aby o Nim rozmyślać. To jest nasz sprawdzian. Możemy myśleć dzisiaj, że kochamy Boga, ale musimy to sprawdzić. Piotr też myślał, że kochał Pana Jezusa, a Pan Jezus mu zadał 3 razy pytanie. I może dopiero za 3 razem Piotr tak głęboko zastanowił się nad swoim życiem. Czy kochamy Jego Słowo? Młodzi ludzie chcą być ze sobą i ze sobą rozmawiać. Wszystko robią, kombinują jak się da, żeby znaleźć, pamiętam swoje czasy przecież, chociaż chwilkę czasu, być ze sobą i rozmawiać. Najmilszy czas dla nich najlepiej spędzony. Bracia, siostry, możemy być w społeczności z Bogiem. To nie chodzi o to, że stajemy i być może niekiedy, niewiele myśląc, wypowiadamy pewne słowa do Niego. To chodzi o czas spędzony w Jego obecności. Czas, kiedy jesteśmy świadomi, że jesteśmy przed Nim. Czas, kiedy jesteśmy świadomi, że to z Nim rozmawiamy. Czy tęsknimy? Czy kochamy ten czas? Czy robimy wszystko, aby z Nim rozmawiać? Czy robimy wszystko, aby być w społeczności Bożych dzieci? Czy robimy wszystko, aby być z Nim? Aby być z Nim. Dlaczego? Dlatego, że Go kochamy. Dlatego, że chcemy. Dlatego, że jest to dla nas najlepszy czas. Czy tego chcemy? Młodzi ludzie, którzy się kochają, bracia, siostry, chcą być na zawsze razem. I oczekują, czekają tego dnia, kiedy zawrą swój związek i mogą być już zawsze razem. Pamiętam czas, nie wiem jak wy, może ja byłem tylko taki, żebym nawet policzyłem sekundy, kiedy nastąpi ten dzień. Bracia, siostry, dzisiaj możemy mieć z Bogiem społeczność w duchu, przez Ducha Świętego. Ale nadchodzi ten czas, kiedy będziemy z Nim razem. Zobaczymy Go twarzą w twarz, tak jakim jest. Czy tęsknimy za tym spotkaniem? W niebie, bracia, siostry, jest wielkie przygotowanie. Wielkie przygotowanie. Przygotowanie do wesela. Przygotowanie na przyjście oblubienicy Chrystusa. Wielka radość i wielkie przygotowanie. Tylko jest pytanie, czy na ziemi ta oblubienica podziela tą radość i też się przygotowywuje? Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy Jego powtórne przyjście jest przedmiotem naszych rozmyślań? Czy tęsknota za spotkaniem się z Nim jest przedmiotem naszych myśli, przedmiotem naszych rozmów i przedmiotem naszych działań? Czy tęsknimy? Duch i oblubieńca mówią: przyjdź. Bracia, siostry, jeśli jesteśmy gotowi, wołamy: przyjdź. Czy jest nam dobrze? Czy przeżywamy doświadczenia? Czy droga nasza usiana jest różami, wszystko się nam układa? Czy może przeżywamy trudne chwile? I w tych. Wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Chcemy się z Tobą spotkać. Czy przygotowujemy się na Jego przyjście? Pani młoda musi zadbać o swoją suknię ślubną, o to, żeby była czysta. I Biblia mówi, że oblubienicy dano się przyoblec w czysty, biały bisior. a to jest sprawiedliwe uczynki świętych. Czy staramy się żyć świętym życiem? Czy też, bracia, siostry, oblubienica nigdy nie staje z pustymi rękami przed swoim oblubieńcem? A co my możemy przynieść naszemu Panu? Tylko wtedy, jeśli kogoś innego przyprowadzimy do Niego. Czy przygotowujemy się na Jego przyjście? Bracia, siostry, wiele można by było na ten temat mówić, ale dzisiaj każdy z nas musi dać sobie odpowiedź na to pytanie. Nieprawość się rozmnaża. Miłość wielu oziębnie. W której grupie jesteśmy my, ja i ty, bracie, siostro? Czy w grupie tych wielu, których miłość zaczyna ziębnąć, których miłość zaczyna stygnąć i letnąć, czy też w grupie tych, którzy pałają miłością do Chrystusa, którzy pałają tą pierwszą miłością? Dziś jest jeszcze czas. Jezus jest źródłem miłości. Wiecie, z tego się najbardziej cieszę, że nie sam w sobie, o własnych siłach muszę jakby wyprodukować czy wzbudzać miłość do Boga. Ale Słowo Boże mówi, że miłość rozlana jest przez Ducha Świętego. Bóg chce nam dać Ducha Świętego, aby ta miłość została wzbudzona, rozpalona w naszych sercach. Pan Jezus powiedział w swojej arcykapłańskiej modlitwie: objawiłem im swoje imię i nadal będę objawiał, aby co? Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich. Bracie, siostry, jeśli dzisiaj widzimy, że w naszych sercach miłość zaczyna stygnąć, to jest czas. Jest czas, abyśmy zawołali, aby Duch Święty zmienił nasze życie, aby wypełnił nas miłością, aby Chrystus objawił nam swoje imię, aby ta miłość zaczęła płonąć coraz bardziej, coraz bardziej. Żeby te słowa, że Chrystus przychodzi, żebyśmy się do nich nie przyzwyczajali, ale byli świadomi tego, że może nawet dziś, a może w innym niedługim czasie, Chrystus może przyjść na tą ziemię. A my musimy czuwać, być gotowi, napełnieni Jego miłością. Bracie, siostry, tego życzę sobie. Moją modlitwą ostatnich dni jest, bracia i siostry, Boże, rozpal. Rozpal moje życie miłością do Ciebie. Coraz większą. Nie, żeby ona ziębnęła, stawała się coraz bardziej letnia, ale na odwrót, aby z każdym dniem stawała się bardziej i bardziej gorąca dla Niego. Abym był gotowy na Jego przyjście. Wiecie, żeby kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół, nie było ani jednego członka naszego zboru, który by tu został i przyszedł do tej sali, pustej sali. Życzę tego wam z całego serca i sobie. Jezus przychodzi, bracia, siostry. Przychodzi. Bądźmy gotowi. Amen.